południe wnet.
Którego również można słuchać na www.wnet.fm. W studio kolejny i w tym popołudniu ostatni goście Rafał Momont, Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Chyba dla państwa rzeczywiście dzień dobry, bo Sejmowa Komisja Finansów Publicznych uchwaliła wniosek o powołanie specjalnej, nadzwyczajnej podkomisji, która zajmie się właśnie sprawą afery GetBack. Tam będzie można przepytywać różnych urzędników państwowych i prokuratorów, i urzędników Komisji Nadzoru Finansowego. Co to się dzieje w sprawie wyjaśnienia afery GetBack? Państwo się cieszą z tego postanowienia i liczą, że to cokolwiek zmieni w całej sprawie?
Tak, jest to na pewno naszym zdaniem dosyć istotny krok naprzód w zakresie odzyskania przez tysiące Polaków swoich utraconych oszczędności i tak naprawdę w zakresie również przywrócenia większego zaufania albo nawet może i przywrócenia zaufania milionów Polaków do rynku finansowego, gdyż uważamy, że ta afera GetBack to nie tylko oddziaływała w ten sposób, że około 10 tysięcy, szacujemy, około 10 tysięcy Polaków utraciło swoje oszczędności, ale tak naprawdę pokazała, że nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce nie jest we właściwy sposób sprawowany, że jest tam wiele różnych takich, można powiedzieć, że nieprawidłowości i w samym nadzorze, i w tych wszystkich instytucjach dookoła rynku finansowego. Bo już tutaj w aferze GetBack niewłaściwie wykonywał swoją funkcję audytor, który tego nie zauważył, tych różnych nieprawidłowości, bank inwestycyjny, giełda papierów wartościowych, więc cała ta otoczka rynku finansowego w Polsce uważamy, że nie stanęła na wysokości zadania i ta podkomisja może być takim pierwszym krokiem do naprawy tego.
Głównym urzędem, który ma patrzeć na to, czy na rynkach finansowych wszystko idzie zgodnie z prawem i z dobrymi zasadami prowadzenia interesów, to jest Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Państwo z działań tej instytucji jesteście zadowoleni?
Na pewno widzimy postęp, chociażby pod tym kątem, że pan nowy przewodniczący przynajmniej spotkał się z nami, gdyż poprzedni przewodniczący, pan Marek H., nie znalazł nawet w ciągu tych kilku miesięcy pół godziny czasu, aby się spotkać z przedstawicielami tysięcy oszukanych Polaków. Nowy pan przewodniczący się spotkał z nami, jednakże nie widzimy jakiegoś istotnego kroku naprzód. Jest taki dosyć obszerny materiał, który był podstawą do wpisania Idea Banku na listę ostrzeżeń. To jest raport KNF-u z tej kontroli. I KNF dalej odmawia nam jako poszkodowanym dostępu do tego materiału, a to może nam bardzo ułatwić dochodzenie naszych roszczeń wobec nieuczciwych podmiotu, przez które utraciliśmy oszczędności, więc uważamy, że ten raport jest istotny i nawet jak są takie elementy tam, które nie mogą być ujawnione, podlegają tajemnicy bankowej albo jakimś innym tajemnicom, to można je wyłączyć z tego raportu. Raport liczy kilkaset stron, to może jakiś wyciąg można stworzyć, można pomóc obywatelom.
Dzisiaj na Komisji Finansów Publicznych pan poseł Janusz Szewczak z Prawa i Sprawiedliwości w zasadzie zarzucał wprost KNF-owi, że działa opieszale, że nie realizuje wniosków, które złożyli wobec niego posłowie. Komisja miała przedstawić zbiorczy raport co do tego, jak działał GetBack kilkanaście tygodni temu. Do tej pory takiego raportu nie ma. Dzisiaj przedstawiciele KNF-u nie byli w stanie powiedzieć, kiedy taki raport będzie gotowy i kiedy będzie przedstawiony i Komisji Finansów Publicznych, a potem opinii publicznej. Państwo uważacie, że KNF jakoś celowo blokuje informacje, że celowo zatrzymuje przepływ niezbędnych faktów, które są wam potrzebne w procesach, a opinii publicznej we właściwej ocenie tego, czym był GetBack?
Czy nie mogę tego, powiedzmy, z całą pewnością powiedzieć, gdyż nie mam, powiedzmy, na to dowodów, no ale tak jak pan powiedział, pan poseł Szewczak właśnie poprosił wiceprzewodniczącego KNF-u już kilka miesięcy temu o raport, który został podobno obiecany i do dzisiaj już nie ma, więc jeżeli poseł Rzeczpospolitej Polskiej nie otrzymuje od urzędnika państwowego tego, co mu wcześniej on nawet obiecał, to chyba nie jest dobry obraz tej całej sytuacji. Ponadto nawet przedstawiciel NIK-u powiedział, że kilka tygodni musieli rozmawiać z KNF-em, prowadzili dyskusję na temat udostępnienia danych, czy one są objęte tajemnicą bankową, czy nie. No w końcu KNF przekazał te dane, no ale zajęło to kilka tygodni, więc powstaje takie, moim zdaniem, uzasadnione pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy ktoś tak naprawdę w tej komisji, nie udostępniając tych danych, chce chronić nieuczciwe podmioty? No.
Szczególnie, że sprawa GetBack jest wyjątkowo, powiedziałbym, rozwojowa, bo to nie jest tylko tak, że mam jeden podmiot, który skupuje długi od banków w niepełnej wartości, potem je pakuje w ładne paczki, sprzedaje dalej, albo na tej podstawie sprzedaje niepełnowartościowe obligacje, ale w tym łańcuszku były również przyłączone nie tylko jeden bank, ale kilkadziesiąt banków, być może nawet większość banków w Polsce wiedziała, czym jest GetBack i jak działa.
Tak, kilka banków na pewno było zaangażowanych w ten proceder, bo tylko tak to należy określić, czyli w działania mające na celu takie powstanie prawie że piramidy finansowej na rynku bankowym, gdyż jeden bank sprzedawał pakiety długu po zawyżonej cenie, potem ta firma GetBack, która je kupiła, sprzedawała je dalej po jeszcze zawyżonej cenie, uzasadniając tą wycenę właśnie tym, że tyle zapłaciła do banku, więc to jest warte, powiedzmy, nie złotówkę, tylko ten pakiet jest warty, powiedzmy, 2 złote. I dalej to było, powiedzmy, ta wartość zwiększana w sztuczny sposób, tak naprawdę poprzez tylko sztuczne transakcje od jednego podmiotu do drugiego. I to powodowało, że ten na końcu, który miał ten tak zwany ciepły kartofel, a tym podmiotem okazał się GetBack, no poniósł ogromne straty, tylko że on nie działał na własne ryzyko własnymi środkami, tylko środkami tak naprawdę pozyskanymi albo i często wyłudzonymi wręcz od indywidualnych oszczędzających, od milionów Polaków.
Dzisiaj przedstawiciele KNF-u nie mogli powiedzieć i stwierdzić, czy na pewno jakiś bank dopuścił się nieprawidłowości, chociaż jedna z urzędniczek tak półgębkiem przyznała, że w postępowaniach, których jest około 50, 10 dotyczy właśnie działalności banków. Potem chwilę później się wycofała z tych słów, mówiąc, że jednak nie może powiedzieć, ile naprawdę tych postępowań KNF wobec banków prowadzi. Prasa opisuje jeden przypadek jednego banku PKO, który sprzedawał swoje długi do GetBacku o prawie 80% drożej niż były realnie warte, czyli musieli mieć świadomość, że sprzedając towar na rynku finansowym, sprzedając papiery wartościowe, o ile taki termin w ogóle stoi możliwy do użycia wobec tych przeterminowanych czy nieściągalnych długów, wiedział, że GetBack przepłaca i to słono za te długi przepłaca, więc musiał mieć świadomość, że coś jest nie tak.
Tak, no właśnie, czy ten przykład podała bodajże pani posłanka Henning-Kloska, która właśnie mówiła o tym przypadku PKO SA, które według ich własnego działu wyceny wycenili ten pakiet długów na 60 milionów, który chcieli sprzedać, a sprzedali go finalnie za 142 miliony, czyli nawet więcej niż... Tak, dokładnie, czyli za ponad 2,5-krotność wartości, którą oni sami najpierw wycenili, więc każdy taki tak naprawdę, jeżeli mamy samochód i wycenimy go, powiedzmy, nie wiem, na 10 tysięcy i nagle ktoś nam przychodzi i mówi, ja wam dam 25 tysięcy za ten samochód, no to się zastanawiamy, coś tu jest nie tak, nie? Więc każdy uważamy, że w tym banku miał świadomość, co tak naprawdę robi i z czym się to wiąże, a mimo wszystko ta decyzja została podjęta i stracili na tym oszczędzający Polacy.
No właśnie, bo w takim wypadku jaki interes miał GetBack, żeby kupować czasami nawet o 200% drożej, kupować po takich cenach długi od banków, żeby potem je sprzedawać. Przecież to jest na pierwszy rzut oka działanie bezsensowne.
Tak, no ale nie zapominajmy, że GetBack nie używał do tego własnych środków, tylko tak naprawdę środki pozyskane od milionów Polaków i tym przepłacając w bankach, tak naprawdę poprawiano im wyniki finansowe i liderem w zakresie tego tak zwanego, czy poprawiania tych wyników finansowych było kilka banków, które są związane z panem Leszkiem Czarneckim.
Czyli żeby ten cały mechanizm na pierwszy rzut oka niezbyt skomplikowany był jasny, mamy bank, który sprzedaje długi znacznie drożej niż one są realnie warte i ma tą świadomość, i GetBack, który płaci za te długi, ale płaci pieniędzmi, które pochodzą ze sprzedanych obligacji, które kupują zwyczajni Polacy.
Tak, to były obligacje, ale często też w bankach, nawet w tych bankach, które potem uzyskowały korzyść, że sprzedawały swoje pakiety długów dużo drożej niż powinny, również pozyskiwały środki na to od ich klientów, mówiąc, że to są bezpieczne lokaty. Okazywało się, że to były obligacje. Więc...
Czyli żeby zamknąć kółko finansowe, GetBack szedł do banku i powiedział, tu macie moje obligacje, sprzedajcie swoim klientom.
Dokładnie.
A potem w tym samym banku być może również sprzedawał długi i tak się kółko kręciło.
Dokładnie. Znaczy pozyskiwał od nas, oszczędzających Polaków, nasze środki, przeznaczając je potem na zakup tych pakietów długów od tych banków po zawyżonych cenach, jak słyszymy. No i bank taki na dwa sposoby zarabiał. I po pierwsze, że sprzedając...
Pozbywał się złych długów.
Tak, a po drugie, że zarabiał na sprzedaży tych toksycznych czy papierów GetBacku, więc
czy jest
niesamowite, jak to mogło się
i dziać. Też niesamowicie proste, bo z punktu widzenia bankiera to nie jest trudno wymyśleć, jak się pozbyć długów złych i to jeszcze nie własnym kosztem, tylko kosztem swoich klientów, którzy przychodzą do banku i zakupują papiery GetBacku, który pełen jest toksycznych długów z innych, a może nawet z tego samego banku. Tego się przecież wykluczyć całkowicie nie da. I przy okazji GetBacku jest przykład funduszu Altus, który sprzedał znacznie powyżej ceny jedną ze swoich spółek do GetBacku. Prezes funduszu trafił do więzienia. Idąc tym samym tokiem, do więzienia powinni trafić prezesi tych banków, którzy sprzedawali powyżej wyceny toksyczne długi do GetBacku.
No, wydaje się, co nam taką, powiedzmy, konsekwencją tego, czy typu ustaleń, a na pewno powinni być zatrzymani pracownicy, którzy w nieuczciwy sposób oferowali te papiery, mówiąc, że to są bezpieczne obligacje, oszukując często tysiące osób, to są często osoby starsze, więc uważamy, że i też prosimy prokuraturę, aby oprócz zatrzymania osób związanych z samą firmą GetBack, zajęła się też tym wątkiem bankowym, czyli tymi bankierami, którzy czerpali tutaj na kilka sposobów tą korzyść, czyli sprzedawali zawyżone pakiety swoich długów, starych długów, okazało się, że też często przeterminowanych, uzyskiwali ogromne prowizje na sprzedaży tych obligacji i tak dalej, więc prosimy też prokuraturę, aby też zajęła się tym wątkiem i zaczęła pierwsze zatrzymania właśnie nieuczciwych bankierów, aby odnowić tak naprawdę i przywrócić zaufanie Polaków do sektora bankowego.
I teraz na koniec rzecz ważna, czyli przedłużające się głosowanie w Radzie Wierzycieli na temat tego, jak podzielić się konsekwencje upadku czy likwidacji spółki GetBack S.A. Kto ile dostanie, bo wydaje się, że banki, które również są poszkodowane, być może w cudzysłowie poszkodowane, dostaną 100% swoich pieniędzy, a indywidualny nabywca obligacji dostanie tych procent 20, a może jeszcze mniej.
Dokładnie. Wydaje nam się, że w samym GetBacku, jako w takiej klasycznej piramidzie finansowej, nie ma już środków, że są, jeżeli już są jakiekolwiek środki, to one posłużą na spłatę tych zobowiązań wobec banków, które najpierw z pełną świadomością sprzedawały po zawyżonych cenach swoje pakiety długów, a teraz jeszcze widząc, co się stało, że to doprowadziło do upadłości tą firmę, wyciągną resztki tych tak naprawdę środków i spowodują, że tysiące Polaków nie dostanie z tego nawet nie, że 20%. Wydaje nam się, że to nawet może nie być nic tak naprawdę.
I tak można powiedzieć publicystycznie taką hipotezę postawić, że banki wyprały sobie swoje sejfy z toksycznych aktywów kosztem zwyczajnych Polaków, którzy starali się odłożyć na przyszłość.
Dokładnie. Dokładnie. Wiele z tych poszkodowanych osób są starsze osoby. To są osoby, które oszczędzały na swoją starość, na jakieś drogie operacje i te osoby tak naprawdę pozostały teraz bez grosza, nawet nie mają na prawników, na inne jakieś takie potrzebne, na leki często nawet, więc banki skorzystały na zwykłych Polakach w nieuczciwy, uważamy, że sposób i dlatego państwo powinno zadziałać i przywrócić zaufanie Polaków do sektora bankowego i finansowego w Polsce?
Cała suma strat, które zostały poniesione w wyniku afery GetBack, to jest 3,5 miliarda złotych, dobrze pamiętam?
Tam jest bodajże chyba w przypadku tych indywidualnych to jest około chyba 2,5 miliarda, ale jeżeli dodamy, tak, że na tym majątku GetBack były emitowane kolejne papiery wartościowe, to różne fundusze dodatkowe i tak dalej, więc całość tych kwot może nawet sięgnąć 5 miliardów złotych. Tak to szacujemy.
Tyle się dorzuciliśmy do tego, żeby banki miały lepsze bilanse finansowe i mniej złych długów w swoich portfelach. Trzeba uważać, co się kupuje. Trzeba uważać, jak się idzie do banku i czytać dokładnie umowy. To nie jest proste i nie jest to łatwe, bo umowy często wielosetstronicowe, to wie każdy, kto się zetknął z takim wynalazkiem, też powiązanym z pewnym bankierem z Wrocławia, czyli polisolokaty. Tam też ciężko było się połapać, co się właściwie kupuje. Tutaj też idąc do banku, człowiek myślał, że zakłada lokatę, a tu założył sobie inwestycje w śmieciowe papiery jednego z windykatorów, czyli GetBacku. Rafał Momont, Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A. był ostatnim gościem popołudnia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
My jesteśmy już lekko po czasie, 6 minut po godzinie 18. Ja się z Państwem żegnam razem z Dariuszem Konkolem, który był dzisiaj realizatorem naszej audycji. Zresztą jak co dzień od poniedziałku do piątku za konsoletą. Jutro rano w poranku wnet oczywiście Krzysztof Skowroński. Zapraszamy o 7:07. Do usłyszenia.